Wiecie, myślę, że najważniejsza rzecz, której my w życiu potrzebujemy, to jest Boża łaska. Myślę, że tutaj się zgodzimy i jest pewna postawa, którą tą łaskę wyzwala w naszym życiu, tak? I wiemy, że to jest pokora. I wiecie, tak dzisiaj mi się przypomniało, jest to słowo błogosławieni ubodzy w duchu. Tak? I myślę, że to jest ten stan, który opisuje właśnie ducha człowieka, który znajduje Bożą łaskę. Ten ubogi w duchu, myślę, że to jest człowiek, który on jest świadomy, że tej łaski potrzebuje. Że w tym sensie on jest ubogi, że on wie, że dopóki on tej łaski od Boga nie znajdzie, to on jest ubogi. I całe jego nakierowanie serca jest na to, by tą łaskę otrzymać. A nic, tak jak mówię, tej łaski nie wyzwala, tak jak postawa właśnie tej pokory po prostu w naszym życiu. Tak? To jest To jest, wiecie, to jest tak, jakbyśmy dawali dostęp do mocy, która jest w stanie wszystko zmienić w naszym życiu. Tym jest łaska, tak? Łaska właśnie, to jest ta moc. To jest ta moc działająca przez osobę Ducha Świętego, która jest w stanie wszystko przynieść do naszego życia, czego potrzebujemy. Dlatego, kiedy Paweł, tak, on w swojej słabości, w jakimś niedomaganiu się modlił aż 3 razy i usłyszał wtedy te słowa od Jezusa, że wystarczy, że masz moją łaskę. Jezus tak to rozumiał, że w tym ciężkim doświadczeniu on miał łaskę. I Jezus powiedział, to jest wystarczające dla twojego życia. I naprawdę najgorsze, co nam się może przytrafić, to jest właśnie odpadnięcie od łaski. To jest odłączenie od łaski. To jest po prostu przyjęcie do swego serca, do życia coś, co nas oddziela od Bożej łaski, tak? Grzech w jakiejkolwiek postaci. I to jest tragedią. To jest wtedy tragedia. To jest tak, że w jednej chwili tracimy wszystko, tak? Ale to, co jest właśnie niesamowite w Bogu, że wiecie, nie ma dnia, nie ma godziny, kiedy nie moglibyśmy wrócić i tą łaskę odnaleźć. I to jest coś, co jest niesamowite. Uważam. Naprawdę niesamowite. Że wiemy, że Bóg nie jest w stanie wzgardzić skruszonym sercem. Że jeśli człowiek gdzieś odpadł, nagrzeszył, narobił wiele rzeczy, ale jeśli przychodzi i znajduje te miejsce pokory, tak, skruszenia, to jest niesamowite, że w jednej chwili on może znów spotkać się z Bożą łaską. I to jest, powiem wam, dla mnie to jest coś niesamowitego, tak. Ja korzystam z tego i proponuję wszystkim korzystać z tego, tak? I nawet myślę, że tak się zdarza z naszym... Ja nie powiem, że Bóg to robi, ale tak jest nasze nieraz doświadczenie, że to jest tak, że żyjemy z Bogiem jakoś, tak? Dochodzimy do pewnego momentu, że jest tak dobrze jakoś z Bogiem, i w pewnym momencie jesteśmy tacy kuszeni do tego, żeby już nie myśleć, że to jest Jego łaska, tylko że my tacy fajni już jesteśmy, w ogóle tak nam dobrze idzie w tym życiu duchowym i w ogóle i o wiele lepiej niż innym. I to jest ten moment, gdzie się zaczyna nasz upadek. Dlatego, że wiecie, kiedy w momencie, kiedy Bóg tą łaskę weźmie, na chwilę wycofa, to tak bardzo spadamy. Upadek jest bardzo bolesny wtedy, naprawdę. I znów to nas sprawia, że przychodzimy do miejsca, gdzie zaczynamy mówić, Boże, ja Cię potrzebuję. I Bóg mówi, super, o to mi chodziło, żebyś sobie przypomniał, że mnie potrzebujesz, tak? I w tej momencie ja Ci znów mogę tą łaskę dać. Wiecie, jest na przykład, ja już nie pamiętam, jaki to był król. Gdzieś w Kronik jest opis o jednym królu, gdzie jest napisane, że Bóg postanowił sprawdzić jego i oddalił, tak jakby... wszelkie błogosławieństwo od niego zabrał. Na jakiś czas. Żeby zobaczyć, co ten człowiek zrobi. To jest bardzo ciekawa rzecz. On żył we właściwy sposób, on miał błogosławieństwo, wojny wygrywał, wszystko, bogactwa. Super było, tak? Ale i Bóg pomyślał, Bóg, ja mu to wszystko teraz zabiorę, zobaczymy, co się będzie działo. To pokazuje, wiecie, o czymś takim, że wszystko od Boga zależy w naszym życiu. Naprawdę wszystko, co mamy, to jest Jego łaska. I w momencie, kiedy my przestajemy sobie zdawać z tego sprawę, zaczynamy rosnąć w jakiś rodzaj pychy, to jest moment, kiedy Bóg mówi, że ja pysznego poznaję z dala, tak? I Derek Prince mówi, i tam go trzymam. To jest wersja Derka Prince'a, tak? Ale Bóg nie lubi tej pychy i wiecie, i wtedy po prostu następuje, wierzę, ten proces, tak? Gdzie znów zaczyna się coś wszystko źle dziać. Do momentu, aż człowiek znowu właśnie wróci do tego miejsca tej zależności od Boga. I powiem wam, jest to piękne być zależnym od Boga. I myślę, że były nurty, nawet w chrześcijaństwie protestanckim, które zależność od Boga chciały zamienić w to, że my mamy power, że my mamy to, że my wszystko przez naszą wiarę. I to nie działa. Naprawdę to nie działa. Kiedyś nawet Benny Hinn miał takie nauczanie o zdobywaniu ziemi, tak? Że mówi, że uzdrowienie, błogosławieństwo materialne, to wszystko to jest ziemia do zdobycia i ty wchodzisz, ogłaszasz i zdobywasz. I on się wycofał z tego. Benny Hinn po latach się wycofał, powiedział, że absolutnie tak nie jest. Powiedział, że bez Ducha Świętego nic nie zdobędziesz. To jest tak jak Izrael, wiecie, cała ta ich podróż pokazuje zależność od Boga. Zdarzało się tak, że Bóg mówił, idźcie, oni nie szli. A zdarzało się tak, że Bóg mówił, stójcie i poszli. I zawsze jak tak było, to wrócili poranieni i nic nie wygrali, żadnej bitwy. Cała historia Izraela, która jest dla nas nauką, tak mówi Paweł, że to wszystko stało dla nas napisane. Mówi o tym, że jesteśmy całkowicie zależni od Boga. Całkowicie. Uzdrowienie jest zależne od Boga. Bóg chce uzdrawiać, ale my Mu nie wykręcimy ręki i nie zmusimy Go, aby On uzdrowił w czasie, w którym On nie chce. Wierzę, że Bóg chce o wiele bardziej uzdrawiać, niż my dzisiaj tego doświadczamy. Oczywiście wierzę tak. Ale też wierzę, że to jest wszystko w prowadzeniu Ducha Świętego. I w zależności od Boga. Tak ja rozumiem po prostu wiarę i nasze życie z Bogiem. Tak? I nieraz dzieje się tak, wielu z nas, myślę, miało to doświadczenie, że kiedy Bóg coś chce zrobić, to jest tak łatwe. Po prostu On cię bierze, wplątuje cię w jakąś sytuację, to płynie i w ogóle nie ma jakiegoś wysiłku niesamowitego w tym wszystkim. Problem jest z nami, że my za chwilę po tym zaczynamy myśleć, dlaczego nas wybrał. A nie kogoś innego. I wtedy dłuższy proces musimy czekać na następny raz. Tak myślę. Ale wiecie, chcę też o czymś takim powiedzieć dzisiaj. Troszkę. Zostałem ostatnio troszkę taki zbulwersowany. Chcę troszkę o fundamentach pewnych dzisiaj znów powiedzieć. O fundamentach Ewangelii. Wiecie, takie coś natrafiłem na taki ruch wiara i tęcza. I ja nie chciałem w to się zagłębiać, ale chodzi o to, że to w ogóle są ludzie z kręgów właśnie homoseksualnych, tak? I geje, i lesbijki, i transwestyci. Ale o co chodzi tym ludziom? Że oni nie chcą się zmienić. Oni nawet nie chcą uznać, że potrzebują zmiany, ale chcą wiary. Mówią, że mają tą potrzebę, więc potrzebują mieć Kościół i wiarę, która pomoże im czuć się kochanymi, zaakceptowanymi przez Boga, ale z ich stylem życia. I oni prężnie zaczynają działać, naprawdę. I wiecie, oglądałem taki program w telewizji, gdzie jakieś pytanie na śniadanie, czy coś takiego właśnie. Oni to umieścili, gdzie tam była pani Jolanta Pinkowska, właśnie zachwycona bardzo tym wszystkim. I wiecie, było dwóch właśnie chłopaków z tego ruchu i był zakonnik. I ja przeżyłem szok, bo ten zakonnik to popierał. Naprawdę. Szok ja przeżyłem, nie? Oczywiście nie chcę powiedzieć, że cały Kościół katolicki ma taką postawę. Myślę, że nie, absolutnie. Myślę, że większość nie ma. Ale zaczynamy widzieć, że jest ten nurt w Kościele katolickim też. Jest ten nurt. I wiecie, on mówił, on nie chciał nazwisk podawać, ale mówił, że są już księża, są zakonnicy, którzy uczestniczą, którzy właśnie z powodu tej miłości, oni chodzą, by tym ludziom pomagać. I uczestniczą, pomagają im odprawiać nabożeństwa, Eucharystię chyba, święta różne, spotykają się w święta. I wszystko jest normalnie w takim obrządku, wiesz, katolickim, bo to jest, że tak powiem, chodzi o tą wiarę katolicką, tak? Szok, powiem wam, przeżyłem. Kilkanaście minut w ogóle ten program trwał, ani jednego słowa, że coś jest nie tak ze strony zakonnika, ale na przykład takie stwierdzenie powiedział, że no myśmy się już też kiedyś myśleli, na przykład jeśli chodzi o małżeństwa zawierane tylko w urzędach, tak, cywilnych. Że kiedyś Kościół był bardzo przeciwny temu, że nie uznawał, no ale teraz już tak rozumiemy, że to jest właściwe, tak, także tak samo mówi z tym problemem też może być, tak? Szok. I powiem wam, że naprawdę to, co najczęściej słowo w ogóle też używane w tym wszystkim, to jest miłość. I mnie wyrywa z butów po prostu, naprawdę. I wiecie, kiedy ja to oglądałem, jeden werset mi się przypomniał, jeden fragment słowa, to jest z Galacjan, z pierwszego rozdziału, bardzo znane. I 1:8. I tu jest takie słowo, Paweł mówi. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. I to jest coś, że kiedy ja to oglądałem, to właśnie cały czas ten werset, wiecie, mi się przypominał. I powiem wam, to jest bardzo trudny fragment. Dlatego, że my nigdzie nie znajdziemy w nauczaniu Jezusa w Ewangeliach zachęcenia do tego, żeby kogoś przeklinać. Tak? Wręcz mówił, błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Tak? I tylko raz w ogóle w całym Piśmie tutaj, w Nowym Testamencie znajdujemy taki fragment. I to jest szok, tak? I wiecie, coś Paweł musiał przeżyć takiego z Bogiem, że dało mu to odwagę, by napisać te słowa. Coś musiał przeżyć, tak? Ja wierzę, że wiecie, że to co, dlaczego też on tak wiedział, że on miał objawienie konsekwencji, jakie niesie właśnie głoszenie tej fałszywej Ewangelii. Że my wiemy, że jakie ziarno zasiejesz, taki będziesz miał plon. Więc jeśli zasiewamy fałszywą Ewangelię, to stwarza fałszywy Kościół, to stwarza fałszywą drogę Bożą i tak naprawdę końcem tego wszystkiego to jest to, że ludzie na wieczność idą do piekła, na zatracenie. Ale my przez całe życie dajemy im nadzieję, że jest okej. A na końcu ich drogi są potępieni. Ja kiedyś, wiecie, kiedy się nasze siostry nawracały właśnie, Anetka, Ewa, i one kiedyś, pamiętam, to było jeszcze u Morawskich w mieszkaniu, i to były początki, one już były nawrócone, ale miały właśnie wiele pytań odnośnie Kościoła katolickiego, zadawały pytania, my chcieliśmy być bardzo delikatni na początku, tak, nie wywalić od razu z grubej rury, że tak powiem, ale i wiecie, ja się modliłem w domu i modliłem się, Boże, pokaż mi, co ja mam powiedzieć. W jaki sposób? Jak mam im to przedstawić? Jak ty widzisz w ogóle, tak? Generalnie nauczanie Kościoła katolickiego. Ja nie mówię o jakichś tam grupach odnowy, ale generalnie, tak? I wiecie, ja dostałem taki obraz, tak wierzę, w odpowiedź na tą modlitwę, gdzie Bóg im pokazał tak, że całe życie klepie się ludzi po plecach i się mówi, że jest wszystko okej, a właśnie ci ludzie idą do piekła. że tak Bóg to widzi. Myślę, że to jest naprawdę, to jest coś okropnego. To jest największe oszustwo i to jest odwrotność miłości. W tym nie ma, a jeśli jeszcze w tym jest chęć zysków materialnych, to już jest w ogóle, tak, obrzydlistwo. Ale to, co mówię, ja w wielu wypowiedziach słyszałem właśnie zarzuty, no bo przecież jest miłość. Jezus po prostu propagował miłość. Jezus głosił miłość po prostu i tak dalej, nie? I powiem wam, to nie jest prawda. W tym rozumieniu absolutnie to nie jest prawda. I wiecie, to właśnie chcę, żebyśmy sobie te fundamenty przypomnieli. Jezus, on głosił w taki sposób. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. On nie głosił w taki sposób, ja was wszystkim kocham, Bóg was wszystkich kocha. On nic takiego nie głosił. On głosił, upamiętajcie się. Głosił potrzebę upamiętania. Tak? I czym jest upamiętanie? I bez tego, wierzę, nie ma żadnego zbawienia. Upamiętanie się jest tym, że zaczynam uważać Boże Słowo za autorytet w swoim życiu. To jest całkowity początek upamiętania. Żyłem sobie tak, jak chciałem i w momencie, kiedy jestem konfrontowany z poselstwem Ewangelii, dociera do mnie, że żyłem w zły sposób i zgadzam się z tym, że moje życie było złe. I chcę teraz zmienić się do Bożych standardów. I to jest sam początek. Bez tego nie ma żadnego życia z Bogiem. Nic, kompletnie. Nic. Nic. Oczywiście to nie jest wszystko, bo ta sama chęć nie jest wystarczająca. I teraz to, co się dzieje dalej, kiedy ja już mam te pragnienie zmiany życia, ja wołam do Boga z tej pozycji grzesznika, który potrzebuje Jego łaski, miłosierdzia i zbawienia i w tym momencie On mi daje nowe życie, daje mi swego ducha i daje mi siłę, bym zaczął żyć tak, jak On chce, bym żył. Jak mówi Jego Słowo. I tylko tym jest zbawienie. Niczym innym. Niczym innym. Jeśli właśnie wiecie, to co ci ludzie mówią, ja w ogóle nawet nie chcę myśleć o zmianie swego życia, tak? Ja chcę, żebyście mi pomogli poczuć się dobrze z tym, jak ja żyję. A naszą rolą jest to, bo oni się poczuli bardzo źle. Naprawdę. To jest rola Kościoła. Wiecie, kiedy Jezus był na ziemi, wielu się źle poczuło. Wielu się źle poczuło. Dlaczego? On powiedział dlaczego. Bo mówi, światłość przyszła na świat. Światłość, która was oświeca. Światłość, która was przeszywa. Światłość, która wam pokazuje o waszym życiu. I on mówi, niektórzy do tej światłości chcą przyjść, a niektórzy nie. I ci, którzy nie chcą, oni będą nienawidzieć, tak? Będą szydzić. I wiecie, Mateusza, 13 rozdział, Jezus wyjaśnia podobieństwo o pszenicy i konkolu. To jest 13:36. I posłuchajcie, to jest tak proste wszystko. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc, wyłóż nam podobieństwo konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. I wiecie, tutaj są dwie grupy ludzi. Tak jak z Bożej perspektywy występują dwie grupy ludzi. Ci, którzy czynią nieprawość i sprawiedliwi. I wiecie, ci sprawiedliwi to nie są tylko ci, którzy coś mówią ustami, ale to są ci, których życie też jest sprawiedliwe. Ale przypominam, z powodu mocy łaski Bożej działającej w ich życiu. Z powodu mocy łaski Bożej. Bóg dał im zdolność, bo odrzucili grzech. Wszelki grzech w swoim życiu. Dał im zdolność do tego. Jeśli ktoś, wiecie, twierdzi, że jest wierzącym, ale trwa w jakimś świadomym grzechu, on jest w grupie popełniających nieprawość. Jezus powiedział, nie ten, kto będzie mówił, Panie, Panie. Ten, kto wypełnia wolę Ojca, tak? To jest naprawdę bardzo ważne. Wiecie, mi bardzo się podobało przedstawienie tego, czym jest łaska Boża przez Johna Bivira. Jak on właśnie mówił, że to jest ta moc, która pomaga nam żyć Bożymi standardami, tak? I on mówi, że właśnie jak jest ten werset, żebyśmy nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Czyli można przyjąć na darmo. I kim jest człowiek, który przyjmuje na darmo? To jest człowiek, który narodza się na nowo, przyjmuje łaskę, a następnie odchodzi, zaczyna żyć tak, jak żył. I jego styl życia nie kwalifikuje go do zbawienia. Więc przyjął tą łaskę na darmo. I on, wiecie, dał taki fajny obraz, że była góra jakaś, tak? I na tej górze miał wybuchnąć wulkan, tak? I siedzi sobie tam ktoś, ma domek na tej górze, ogląda TV i nagle jest taki system, że jakieś zagrożenie, no to ten system, tak, ostrzega. No jest to ostrzeganie, że za tam jakiś czas ten wulkan wybuchnie. I on wie, że nie ma szans, że tak powiem, uciec stamtąd. Nie ma szans. Żadnych. Koniec. Jest skazany na śmierć, tak, na tej wyspie. I w tym momencie ktoś do niego przychodzi i mówi, masz kluczyki od samochodu i możesz odjechać. I daje mu możliwość, by uciec przed tym, co nadchodzi. Ale ten ktoś kładzie kluczyki na stole i zaczyna się cieszyć, że jest wszystko już dobrze. I cieszy się dotąd, aż ten wulkan wybucha. Tak? I tak Johnny Bivir mówi, to jest przedstawienie przyjęcia łaski nadaremno. O tym mówił Paweł. Dostajesz od Boga coś, siłę do tego, by uciec przed tym, co nadchodzi. Ale to jest kwestia teraz nasza, czy my z tego będziemy korzystać. To jest odpowiedzialność nasza. Tej otwarcia się na Bożą łaskę. I teraz weźmy Tymoteusza pierwszy od trzeciego. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, ale nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Tutaj Paweł właśnie mówi o tej Ewangelii, którą niektórzy przekręcali. I on mówił, że oni niech wszyscy będą przeklęci. I wiecie, tu jest ciekawie, bo tu jest powiedziane, że zakon jest dla pewnej grupy ludzi. Dla której? Dla tej, która chce żyć w grzechach. On tutaj to wyjaśnia. Zakon, mówi, nie jest dla sprawiedliwego, ale jest i zaczyna wymieniać. Dlaczego? Dlatego, że do tych ludzi musi przyjść świadomość grzechu. To jest coś, co dzisiaj, powiem wam, nawet Kościół chciał usunąć. Że jak głosimy Ewangelię, to się tak tylko skupmy na miłości, żeby czasem człowieka nie osądzić. Bo już żeśmy przesadzili, jak go trochę osądzimy. I wiecie, ja naprawdę widziałem takie ewangelizacje, gdzie nie ma nawet słowa o grzechu. Powiem wam, to jest dziwne. To jest dziwne. Jak czytam na przykład zapiski mężów bożych, gdzie były przebudzenia, to powiem wam, że można powiedzieć, oni rąbali siekierą. Naprawdę. Na przykład takie kazanie grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga, to można powiedzieć tak, to jest rąbanie toporem. I wiecie, co się działo? Ludzie tysiącami nawracali się do Boga. Dlaczego to się działo? Bo Duch Święty potwierdza prawdę. My nikomu nie pomożemy, jak my się zniżymy do ich poziomów, żeby im po prostu pomóc, pogłaskać. To w ogóle nie jest ten sposób. Oczywiście zaraz za tym idzie przesłanie o łasce Bożej, tak? O miłości, o zbawieniu w Chrystusie. Ale to, co było często pierwsze, co uderzało ludzi, to poczucie ich grzechu. To poczucie ręki sądu nad ich życiem. Że jeśli nic się nie zmieni, to jest koniec. To jest koniec. Często ludzie byli przerażeni. Przerażeni na takich ewangelizacjach. To jest coś, ja myślę, co dzisiaj naprawdę Kościół utracił. Utracił. Nie ma po prostu tego uderzenia w grzesznika tym sądem Bożym, przekonaniem o grzechu. Powiem wam, nie ma nic złego w tym, że człowiek się przestraszy. Nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, jeśli poczuje się osądzony, jeśli trwa w grzechu. Nie ma w tym nic złego. Naprawdę. Wiecie, Finney, jedna z jego wypowiedzi jest taka, i to w kościele, kiedy głosił do wierzących, to mnie bardzo skonfrontowało. I on powiedział tak. Jeśli chrześcijanie odeszli od standardów bożych i żyją w sposób niemiły Bogu, to mówi, użyje wszystkich środków, żeby poczuli się winni. To jest szok. I musimy przyznać, wybuchały przebudzenia. Gdy on odwiedzał zbory, wybuchały przebudzenia. Dlaczego też to się działo? Oczywiście Duch Święty szedł za tym poselstwem. Ale wiecie, ja tak widzę pomoc Bożą. Bóg pokazuje nam prawdę. Jeśli my tą prawdę przyjmiemy i pójdziemy za nią, znajdziemy Bożą łaskę. Tak działa Bóg. Tak działa Bóg. Także naprawdę, jak ja to oglądałem, to mnie aż nosiło po prostu. Aż mnie nosiło, tak? I powiem wam, że wiecie, oni dochodzą do takiego miejsca, gdzie mówią tak, no bo co, my sobie nie możemy z tym poradzić grzechem, nie możemy wyjść z tego, więc po prostu wy teraz pomóżcie nam z tym żyć i to zaakceptować. Ja myślę, że byłem w podobnej sytuacji kiedyś w życiu. Nie miałem skłonności jak ci ludzie, ale byłem alkoholikiem. Całkowicie niezdolnym do wyzwolenia się ze swego nałogu. Całkowicie. I wiecie, gdybym ja wtedy próbował tylko akceptować siebie, to jest w ogóle, to jest jakieś nieporozumienie. To jest nieporozumienie kompletne. I oczywiście, ja nie chcę mówić, ci ludzie potrzebują łaski. Ja nie mówię o tym, wiecie, ludzie, którzy się tym zajmują, na przykład Tim LaHaye, on mówi, to jest strasznie silne związanie. Nie mają siły wyjść z tego ludzie. To nie jest tak, że on siłą woli po prostu tak, ja mu wyperswaduję i on się zmieni następnego dnia. Ale wiem, że Boża łaska jest wystarczająca, żeby zmieniać ich życie. I jest wielu, którzy się zmienili. Ale najważniejszym krokiem dla takiego człowieka to jest to, kiedy on zrozumie, że jest to grzech. I że ta droga prowadzi na zatracenie. To jest numer jeden, powiem wam, dla tych ludzi. W momencie, kiedy to się stanie i kiedy on już swoją wolą jest w stanie przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, wybacz mi ten styl życia. Ja nie mam siły wyjść. Ja też nie miałem siły wyjść. Wielu nie miało siły wyjść z różnych rzeczy, tak? Ale Bóg nigdy nam nie powiedział, żebyśmy w kościołach tworzyli takie kółka, gdzie się będziemy akceptować z naszym grzechem. Kompletnie nie tędy droga to jest, tak? I powiem wam, w tym wszystkim jest taka jedna rzecz ważna, gdzie Bóg mówi, na przykład w Malachiasza 3,16, tak, że mówi, ja jestem Pan, ja się nie zmieniam. Albo mówi w Jakuba, gdzie wszelki dar dobry wstępuje z góry do Ojca Światłości, mówi, w nim nie ma żadnej zmiany. Żadnej zmiany. I też to jest to, wiecie, co dzisiaj jeden z większych argumentów, że potrzebujemy zmiany. Kościół potrzebuje zmiany. Nauczanie Kościoła potrzebuje zmiany. Po prostu przyszły inne czasy. To są już inne standardy. I wierzę, że coraz ten głos będzie silniejszy. Że będą nam zarzucać to, że potrzebujemy się zmienić. Że potrzebujemy się dostosować, tak? Oczywiście im się nie uda, tak? Wierzymy, że będziemy trwali w Bogu. Wiecie, też chcę wam powiedzieć o pewnym śnie, który miałem. W tym śnie byłem na wizycie u naszego premiera Donalda Tuska. Tak, byłem tam z jakimiś pismami, coś miałem załatwić w ogóle i wchodzę z teczką po prostu i wiecie, i wchodzę. A on był taki na cyku niezłym w tym śnie. Był po prostu pod wpływem alkoholu, tak? Nie był mocno pijany, ale był dziagnięty, no. I wiecie, to było tak, ja mu gdzieś rozkładam te papiery, mówię, tu chodzi o to, o to, o to. On tam jeszcze zobaczył nazwisko na tych papierach, bo jednego pastora mówi, a ten, no dobra, nie, coś tam. I, ale całe wrażenie w ogóle tej wizyty, wiecie, i rozmowy było to, że człowiek jest w miejscu takiego jakiegoś zakręcenia w ogóle. Że nie jest w stanie podejmować decyzji. Wiecie, on nie był zły tam dla mnie. To było takie wrażenie, że on mnie dobrze traktował. Ja się dobrze czułem z nim, że tak powiem, ale on nie był w stanie podjąć żadnych decyzji z powodu tego bycia pod wpływem. I wiecie, obudziłem się, zacząłem się o tym myśleć i są takie miejsca w Słowie, gdzie Bóg na przykład porównuje przywódców Izraela i mówi, że oni są tacy, jak pod wpływem mocnego napoju. To nie znaczy, że oni pili, ale właśnie, że gdzieś ich umysł wszedł gdzieś w takie, ja bym powiedział, w czary, że nie byli w stanie normalnie w trzeźwy sposób prowadzić Izraela. I powiem wam, że ten sen, to co spowodował we mnie, na nowo pragnienie modlitwy od niego. I widzę taką tendencję, że kiedy nasz rząd podejmuje złe decyzje, to my się przestajemy modlić. Bo nam ręce opadają i nam się już nie chce modlić, tak? I wtedy dołączamy do grupy narzekających. Ale tego, ale to, ale dalej, ale to znowu, ale to znowu. I wiecie, ja myślę, że jeśli chodzi o naszego premiera, bardzo potrzebuje naszych modlitw. Czy my mamy wiarę, że Bóg może wpłynąć na jego serce i myśli? Ja wam powiem, w jakim miejscu by nie był, cokolwiek by go nie oczarowało, ktokolwiek by go nie nakręcił, to Bóg jest większy i ma moc sięgnąć w jego serce i myśli i coś tam przestawić. Co jest ciekawego, myśmy się modlili później tak naprawdę gorliwie. I teraz na przykład, kiedy on był na tym kongresie kobiet, on miał taką wypowiedź o związkach partnerskich, gdzie się wycofał z tego całkowicie. Całkowicie. To było dla mnie bardzo ciekawe. Gdzie powiedział, że nie będzie, w ogóle wycofują się z tego i powiedział, a tak naprawdę to ja nie jestem do tego przekonany. To coś się zmieniło. Teraz ja powiem szczerze, ja nie wiem, czy się zmieniło dlatego, że wskaźniki gdzieś opadają i trzeba gdzieś szukać innej drogi, żeby znowu poszły w górę. Nie wiem, ale powiem wam, nie nasza sprawa o tym myśleć. Dlatego, że my nie znamy jego serca i kiedy wchodzimy w takie rzeczy, myślę, że przekraczamy pewną linię, którą Bóg akceptuje. Bóg nie chce, żebyśmy się bawili, że mam zgadywać, jakie kto ma motywacje. Bóg nie chce tego. Kiedy Bóg przyjdzie, on się tym zajmie, tak? Jest napisane, że te ukryte rzeczy on będzie badać. Ja powiem tak, dla mnie ta wypowiedź jest coś, co cieszę się, tak? Mi to sprawia radość i myślę, że trzeba dalej się o to modlić, bo tak jak ja rozumiem, są wyzwolone, niesamowite, demoniczne siły nad naszym krajem, nad rządem, nad premierem. Najbardziej właśnie nad tymi, które są osobami decyzyjnymi w naszym kraju. To jest proste. Nasz wróg duchowy, jak niektórzy ogłaszają, wbrew temu, nie jest wcale głupi. Nigdzie w Biblii nie znajdujemy, że on jest głupi. Myślę, że jest bardzo inteligentny, o wiele bardziej od nas. Kiedy my nie, oczywiście, kiedy działamy w Duchu Świętym, to się zmienia, tak? I każdy wie, że jeśli walniemy w osoby najważniejsze, to wygrywamy bitwę, tak? To jest proste. Więc wiecie, to, co się dzieje wokół naszego rządu, wokół premiera, w duchu, myślę, że jest niesamowita po prostu bitwa. Niesamowita. I to, że jemu jakiś czas coś się zmienił, kierunek, to dlaczego się zmienił? Ja myślę, że to nie było tak, że on sobie siedział pił kawę i nagle się zmienił. Coś na niego wpłynęło. Jakaś siła wpłynęła. Może przez innych ludzi. Oczywiście. Ale powiem wam, że cała presja z Europy, jaka idzie z Unii, to jest kosmos. To jest kosmos. Andrzej Stepanow, on był raz na jakimś spotkaniu w ogóle, które było gdzieś i wiecie, tam były lesbijki i on tam się trochę odezwał. To on mówi, że to, co on poczuł, jaką presję, to mówi, zbaraniał. Osoba wierząca, tak? Pastor, ochrzczony duchem. I on mówi, że mu się uciekać chciało stamtąd. Taka presja. To teraz sobie pomyślcie, że o wiele bardziej ta presja idzie na tych wszystkich ludzi. I potrzebują naszych modlitw. Bardzo potrzebują naszych modlitw. Wiecie, kiedy nad tym myślałem, mi się przypomniała sytuacja Estery. Kiedy już była postanowiona zagłada Żydów. I Izrael zaczął pościć, tak? I kiedy Mordochaj zaczął o tym opowiadać, po prostu Żydzi zaczęli pościć. Później jeszcze Estera poprosiła o trzydniowy post, tak? Bez jedzenia i picia. Oni 3 dni trwali w poście. I później, wiecie, 3. dnia ona zrobiła tą ucztę, tak? Gdzie zaprosiła właśnie króla, zaprosiła Hamana. Jest napisane, i tej nocy. To jest ciekawe. To jest pierwsza noc po 3 dniach postu. Nagle królowi nie chce się spać. Mówi, przynieście księgi. I czyta księgę, gdzie zaczyna czytać o tym, co dobrego zrobił Mordochaj. I cała sytuacja, wszystko się zmienia. To jest niesamowite. Jak ja to czytałem, to po prostu powiem wam, ojeju, nie? To jest, a tam jeszcze... I to wszystko się dzieje, wiecie, w takiej sytuacji, kiedy Haman już dla Mordochaja wybudował szubienicę, tak? I on gdzieś tam syjdzie na dziedzińcu, a król to czyta i w jego serce przychodzi myśl, żeby wynagrodzić teraz Mordochaja, tak? I mówi, kto tam chodzi po dziedzińcu? I go wezwał. I przychodzi Haman, a Haman szedł już z tą myślą, żeby powiedzieć królowi, żeby powiesić Mordochaja na szubienicy. To jest, ja wam powiem, Szekspir nawet nie wymyślał takich historii. To jest niesamowite, jak Bóg potrafi stwarzać takie rzeczy. Niesamowite, kiedy jego lud pości i się modli. Tak? I słuchajcie, i ten król go woła, tak? Haman wpada radośnie. Ja w sensie nie wyobrażam tej konfrontacji w tym momencie. Szubienica już gotowa, Haman wypełniony nienawiścią po brzegi do Mordochaja i on wkracza do króla, oto jestem, tak? I wtedy król mówi, słuchaj, co należy zrobić człowiekowi, który uratował królowi życie? Tak? Haman oczywiście myśli, że chodzi o niego i zaczyna wymyślać, co należy zrobić, tak? Że należy włożyć szatę królewską na tego człowieka, że na konia, którym jeździ król. I najlepszy teraz, najlepszy z książąt ma go prowadzić i krzyczeć tak, tak król czyni człowiekowi, tak, którego chce uczcić. I w tym momencie padają słowa, idź weź Mordochaja i tak z nim zrób. Ja bardzo musiał zobaczyć minę Hamana w tym momencie. Jest napisane, że on poszedł z wielkim dołem, naprawdę, po prostu wielki duch złapał Haman, tak? My wiem, że później się w ogóle kończy tak, że on w końcu tam zawisnął i cały Izrael jest uratowany. Ale wszystko zaczyna się w momencie, kiedy lud Boży zaczyna pościć i modlić się. I wiecie, serce każdego człowieka jest w ręku Boga. Każdego króla, każdego prezydenta. Naprawdę. I to jest to, co my, wiecie, nawet kiedy jest źle, my nie możemy upadać w naszej wierze, że nasze modlitwy mają znaczenie, mają wpływ. Wierzę, że nawet modlitwa naprawdę jednej osoby wierzącej ma wpływ. Wierzymy w to, tak? Naprawdę. Wierzę w tak, że kiedy jest jakaś decyzja do podjęcia w kraju i jedna osoba z nas może gdzieś w nocy pójdzie na kolana i się modli, jest pobudzona przez Boga i zaczyna wołać o te rzeczy i tam na szczeblach mogą zapaść decyzje. Tak jak chce Bóg. Tylko dlatego, że znalazł jedną osobę, która stanęła w modlitwie. I to jest bardzo ważne, chociaż widzimy wiele rzeczy złych. Nie wiem, czy wiecie, ostatnio, wczoraj czy przedwczoraj, w Lublinie, co wyprawiali, tak, z dziećmi. Kosmos po prostu. Naprawdę. Robert Biedroń, inny jakiś transwestyta taki, że jak zobaczyłem zdjęcie, to Anna Grodzka jest naprawdę śliczna przy nim. Naprawdę. Po prostu, ale to ja nie mówię, żeby kogoś obrazić, ale to po prostu strasznie to wyglądało. I naprawdę malutki. Słuchajcie, była pani w workshopu, gdzie miałam magazyn. Tam wszędzie dzieci po prostu były. I to wszystko pod szyldem edukacji seksualnej po prostu dla dzieci. Na mieście to było, tak? No. Masakra po prostu w Lublinie. Naprawdę, i powiem wam, kiedy to się dzieje, nam nie mogą ręce opaść. My mamy się zdeterminować do postów i do modlitw. Naprawdę tak ja to rozumiem. Tak ja to rozumiem. Wiecie, oni też mieli sytuację beznadziejną. Beznadziejną. Tak? Już były pisma przygotowane o zagładzie wszystkich Żydów. Beznadziejna sytuacja. I Bóg jest mistrzem, żeby wkraczać w takie sytuacje. I to jest, wiecie, naprawdę myślę, żebyśmy znów mocno stanęli w modlitwie o rząd, bo gdzieś troszkę to jakoś przygasiliśmy i myślę, żebyśmy wrócili do tego. Wiecie, ja rozmawiałem z Bogdanem O jakiś czas temu i właśnie on powiedział, że kiedy takie rzeczy się dzieją, to jest wtedy masa krytyki ze strony chrześcijan. Że właśnie upada gdzieś ta modlitwa i wchodzimy znów w te miejsce narzekania i krytyki, a to nigdy nic nie zmienia, tak? To nigdy nic nie zmieni. I dlatego tyle ja na dzisiaj, może pomódlmy się. Wiecie, jeszcze chcę powiedzieć, że psalm 119, on jest w wspaniały w ogóle do tych czasów, w których teraz żyjemy, dlatego że to jest najdłuższy psalm, tak, ale to jest psalm wychwalający Słowo Boże. To jest właśnie w tych wiecie, czasach, dniach, kiedy to Słowo się gdzieś chce rozwadniać, rozmydlać jakoś, tak? A ten psalm mówi tak, że Twoje Słowo jest doskonałe. Twoje drogi są doskonałe. I cały psalm o tym mówi. I wiecie, to jest coś, co my musimy mocno się teraz tego trzymać. Że nie będzie nic lepszego niż drogi, które Bóg nam daje w swoim Słowie. Nie ma nic lepszego, nigdy nie będzie nic lepszego. I to jest coś, co my mamy w tym trwać i mamy to mówić ludziom, tak? Boże, dziękujemy Tobie, Ojcze, Panie. Za Twoją dobroć, Panie, za Twoją łaskę, za Twoje drogi, za Twoje Słowo, Boże. I Panie, ja proszę Cię, abyś Ty pomógł nam, Panie, być Twoimi rzecznikami, Boże, Panie. Walczyć o Twoje rzeczy. Walczyć o Twoje standardy, Królu, Panie. Ja proszę Ciebie o to, Królu. Proszę Cię o odwagę w tym wszystkim, Boże. Proszę Cię, Panie, byśmy mogli być odważni przez Twoją odwagę, Królu, Panie. Panie, ja też chcę Cię prosić, żeby w mediach, Panie, znalazło się miejsce dla ludzi, którzy głoszą bez kompromisu Twoje słowo. Ojcze, ja chcę się modlić teraz o to, Królu, Panie. Kiedy takie zwiedzenia są głoszone, Boże, ja proszę Ciebie, Panie, abyś Ty znalazł miejsce w mediach dla Twojego słowa, Panie, i dla Twoich sług, Panie, aby ludzie mogli słyszeć, Panie, prawdę. Ja proszę Ciebie o to, Boże, Panie. Proszę Ciebie o to, Królu, Panie. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ewangelia Twoja jest mocą, Panie, ku zbawieniu. Ja dziękuję Ci, Boże, Panie. Dziękuję Ci, Królu, Panie, że Twoje drogi są doskonałe, Panie. Że Twoje drogi są doskonałe, że na Twoich drogach jest życie, jest łaska, jest miłość, jest błogosławieństwo, Boże, Panie. Ja dziękuję Tobie za to, Królu, Panie. Dziękuję Ci, Boże, Panie. I, Panie, chcemy żyć tak, aby trwać w Twojej łasce. Aby trwać w Twojej łasce, by Twoja łaska pracowała w naszym życiu, by Twoja łaska zmieniała nasze życie, Boże. Ja proszę Ciebie teraz o to, Ojcze, abyś Ty uczył nas wszystkich tego, Panie. Uczył nas tego. Abyśmy przez Twego Ducha Świętego i przez Twoją łaskę w tych czasach mogli wykonywać Twoje dzieło. I mogli być gorliwi rzecznikami dobrego, Panie. Twojej prawdy i Twoich dróg. Byśmy mogli być wonnością, Panie. Ja proszę Cię o to, Królu Boże. Proszę Cię o to, Panie. I, Panie, prowadź nas, Panie, głębiej, Boże. Ja proszę Ciebie o to, Królu, Panie. Jeśli gdzieś zaniechaliśmy modlitwy, postów, pomóż wrócić znów. Proszę Ciebie o to, Królu, Panie. Panie, my wiemy, że jesteś nieograniczony w swojej mocy. Jesteś nieograniczony, że wszystko u Ciebie jest możliwe. I, Panie, my chcemy znów powiedzieć, że chcemy modlić się o rząd. Że chcemy modlić się, Panie, o rządzących tym krajem. Że chcemy wołać o ochronę dla ich serc i myśli. Że chcemy wołać o Twoją łaskę nad nimi, o mądrość, o natchnienie od Ciebie, Panie, do podejmowania wszelkich decyzji. Że chcemy, Panie, tego, Boże. Aby, Panie, niemoce ciemności wiązały ich, ale aby, Panie, z powodu modlitw Kościoła, by Twoja łaska była wyzwolona nad ich życiem, Panie. Prosimy Ciebie o to, Królu. Prosimy Cię, Panie. Prosimy o to, Boże, Panie. Prosimy o to, Królu, Panie. Daj nam, Panie, właściwą postawę w tych czasach, Panie, jako Twojemu Kościołowi, Boże. Byśmy byli, Panie, Kościołem, który jest też waleczny w tym wszystkim, Panie. Proszę Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa, Boże. Amen.